Cześć! Dziękuję, że dzisiaj do mnie dołączyliście. To już kolejne urodzinowe solo. Jak wiecie, co roku rozpoczynam swój rok dokładnie z końcem wakacji. Wtedy, kiedy są moje urodziny, zastanawiam się, rozliczam i robię plan na przyszły rok. Mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie dotyczące mojego kanału i tego, czego możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości. Przez ostatnie lata na łamach audycji Zaprojektuj swoje życie miałem przyjemność rozmawiać z kilkuset osobami. Mamy ponad 300, chyba nawet prawie 400 odcinków. Ich historie są inspiracją nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla Was, moich słuchaczy i widzów. Wraz z kolejnymi gośćmi i rosnącą ilością odcinków kształtował się mój wektor. Kierunek, w którym chciałem, aby nie tylko kanał, ale też społeczność, którą go ogląda, się rozwijał. Po drodze, niestety, albo normalnie, zaliczyłem kilka wpadek. Prawie zrozumiałem, że nie warto przerywać w pół zdania moim gościom. Staram się to robić jak najmniej. Nauczyłem się, jak z nimi rozmawiać, aby otwarcie mówili o swoich wyzwaniach, trudnościach i sukcesach, ale również cenie tych sukcesów. Bardzo doceniłem to, że z jakiegoś powodu przede mną zdejmują maskę, którą bardzo często muszą nosić przed światem. Ale również nauczyłem się, że droga youtubera, podcastera, przedsiębiorcy jest drogą, jakby to ładnie powiedzieć, usłaną różami. A jak się chodzi po różach, to kolce wbijają się w stopy. Popełniłem masę błędów i troszeczkę chciałem Wam opowiedzieć o tych błędach, fuck upach i tym, czego się z tego nauczyłem. Jesteście gotowi? Za kilka miesięcy minie 5 lat, od kiedy nagrywamy audycję Zaprojektuj swoje życie i będę miał 55. urodziny troszeczkę dalej, więc może jakaś dobra impreza by się przydała w przyszłym roku. Ale przez ostatnie 2 lata audycja IZSZ Media, czyli biznes, który wspiera wypuszczanie audycji, który za to płaci, przeszły przez bardzo dużą przemianę. Przemianę, która nie zawsze, a wręcz bardzo często była dobra dla mnie, a czasami dla Was. I o tym chciałbym opowiedzieć w tej części. Czego nauczyłem się przez ostatnie 2 lata? Podsumowałbym to jednym zdaniem. Macieju, nie łącz hobby z biznesem, bo ani jedno, ani drugie tego nie przetrwa. W 2021 roku duża międzynarodowa korporacja przyszła do nas i ustaliliśmy, że zapłacą nam 200 tysięcy złotych za bardzo fajną serię. Serię, do której niestety nigdy nie doszło. Ale to rozbudziło moje wyobrażenie o tym, co można zrobić. I stwierdziłem, że z kanału, który sam się finansuje, do którego coraz mniej muszę dokładać, zrobię biznes. Odpaliłem Excela, wypełniłem go pomysłami i cyferkami i ola Boga, wyszło 5 milionów złotych obrotu. I chciałem Ci opowiedzieć historię o tym, jak można schrzanić naprawdę fajną rzecz, robiąc zbyt ambitne plany. To może działa dla Cervantesa i Don Quixota, mierz siły na zamiary, a nie zamiar podle sił, ale przegięcie we wzroście, przegięcie w ambicjach w moim portfelu doprowadziło do śmierci co najmniej kilku startupów, a znam takich historii więcej. I tutaj na szczęście mam dobry zespół i udało mi się znaleźć parę rzeczy. Musiałem aż sobie ściągę napisać, więc będę ściągał z kartek, bo tych punktów jest kilkadziesiąt. Ale opowiem Wam o każdym punkcie i nie tylko tym, co nie wyszło, ale też to, czego się nauczyłem. Koniec 2021 roku to nie tylko dość duży kontrakt, jak na początkującego youtubera i podcastera, ale też sprzedaż kursu o inwestowaniu w startupy, które poszło niesamowicie. Również weszło kilkaset tysięcy złotych i po prostu stwierdziłem, że chodzę po wodzie, nie pozostawiając kółek. Odpalaliśmy właśnie konferencję i stwierdziłem, że zrobimy jeszcze to i to i to i to. I przygotowując się do tego odcinka, zdałem sobie sprawę, że odpalaliśmy równocześnie 14 różnych projektów. Jak się domyślacie, większość z nich nie wyszła. Ambitny cel na obrót, 5 milionów obrotu, 2,5 miliona zysku. Da się. Koszty od razu ustawiłem pod ten cel. Czyli będzie 5 milionów, to będzie czym za to zapłacić. Aha, już wiecie dokąd to idzie. Tia, a wręcz powiedziałbym Trochę jak szewc bez butów. Bardzo często uczę i jako mentor tłumaczę przedsiębiorcom, czego nie robić, a tu patrz, panie dzieju, sam sobie to zrobiłem. I najciekawsze jest to, że to słowo wystarczy, o którym ostatnio mówię bardzo dużo, w ogóle nie zabrzmiało w mojej głowie. Nie wiem czemu. To, czego na pewno nie wiedziałem, to, co powinienem optymalizować. I nie zadałem sobie pytania, Macieju, co optymalizujesz? Wrzucałem coraz więcej projektów, które mielił zespół. Jeden projekt się nie kończył, przychodził nowy, tamten był niedorobiony. Zatrudnialiśmy bardzo dużo nowych osób. Niektóre z nich nie pasowały do zespołu, ale wydawało się, że mają odpowiednie funkcje. W pewnym momencie w audycji pracowało prawie 20 osób. Stworzyliśmy zupełnie nową społeczność, nazywała się Inner Circle dla inwestorów. Projekt był genialny. Zresztą ten projekt nauczył mnie jednej ciekawej rzeczy, bo wraz z kolegą, którego zatrudniłem do audycji, z którym znamy się, inwestujemy razem, stwierdziliśmy, że zrobimy społeczność dla ludzi, którzy z nami będą inwestowali, dobierali startupy i firmy i wybierali. Ale nie chcieliśmy zrobić ASI i zrobić funduszu inwestycyjnego, tylko raczej taki klub. No i co się okazało? Przez 3 miesiące na papierze to wyglądało genialnie. W takich luźnych rozmowach z osobami, tak, wchodzimy w to. A w momencie, kiedy odpaliliśmy tą społeczność, zapisały się, uwaga, 3 osoby. Z prawie setki, która wyraziła zainteresowanie. I okazało się, że robienie pomysłów teoretycznie na papierze nic nam nie daje. Pomysły w biznesie trzeba odbijać od rzeczywistości bardzo szybko. 3 miesiące, czy to szybko, czy to wolno, nie wiem. Ale wydaliśmy na to 50 000 złotych, przede wszystkim na pensję, ale nie tylko, żeby sprawdzić pomysł, który okazał się totalną wtopą. Drugim takim przykładem to troszeczkę zrządzenie losu, ale odpalając pierwszą konferencję, zupełnie nie znając się na konferencji i trochę kopiując innych influencerów, jak to robią, gdzie to robią, z kim to robią, odpaliliśmy konferencję, sprawdzam datę, 20 lutego. Start sprzedaży był całkiem fajny, sprzedało się kilkanaście biletów pierwszego dnia, kolejnych kilkanaście kolejnego. 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie i sprzedaż konferencji stanęła. Ostatecznie udało nam się zapełnić salę, ale nie tak szybko i taką ilością osób, na którą liczyliśmy. Trzeba być przygotowanym w biznesie na wiele zdarzeń, które mogą się po prostu wydarzyć, tak jak pandemia czy wojna. Konferencja okazała się merytorycznie sukcesem, ale finansowo klapą i to dość dużą. Druga konferencja już była trochę lepsza, wszystkim się podobało, finansowo spięło się to i dzięki niej poznałem też niesamowitych ludzi. Więc nauczyliśmy się to robić i myślę, że jeżeli ja i zespół zdecydujemy się robić konferencję w przyszłym roku, no to będzie na dużo wyższym poziomie niż pierwsza czy druga. Konferencja jest też dla nas bardzo dużym wyzwaniem logistycznym, bo robimy wszystko sami, nie zatrudniamy zewnętrznych firm do audio, wideo, nie zatrudniamy organizatorów, wyszukujemy hotel, wyszukujemy restaurację i robimy tego typu rzeczy. I robiąc wszystko własnym sumptem, jesteśmy bardzo obciążeni przez 3 do 6 miesięcy przed konferencją pracą, która też nie pozwala nam na robienie innych ciekawych projektów, bo konferencja zajmuje nam dużo czasu. Kolejnym z tych 14 projektów, które odpaliliśmy, to była afiliacja. No bo przecież youtuberzy zarabiają na afiliacji, czyli polecamy jakiś produkt, dostajemy ułamek tej sprzedaży dla nas i próbowaliśmy to zrobić. No i okazało się, że no nie do końca. Po pierwsze, ja nie mogę polecać produktów, których nie używam, bo nie jestem wiarygodny, nie czuję się wiarygodnie. A po drugie, polecając książki na Amazonie czy tego typu rzeczach, to nie są takie kwoty, w które warto się angażować. Na Amazonie przez 4 lata zarobiliśmy, uwaga, 536 zł. Czy to dużo? Nie. Czy to wystarczy na pokrycie kosztów szukania linków, tworzenia ich do książek, które czytamy? Nie. Więc wyłączamy afiliację w takim sposobie, w jakim próbowaliśmy ją budować. Zgłaszali się do nas przedsiębiorcy, którzy chcieli, żebyśmy polecali ich produkty i przez moment to się wydawało atrakcyjnie. I nawet zacząłem nagrywać kawałki tego. Potem się okazało, że nie chcę tego robić. Więc to był jeden z projektów, który dość naturalnie i szybko umarł. Stworzyliśmy stronę, w której stwierdziliśmy, że treści cyfrowe i konferencje mogą się sprzedawać. Strona nazywa się zaprojektujswójbiznes.pl i już niedługo zniknie z internetu. Ale nastąpiły dwa błędy w tworzeniu tej strony i tej gałęzi biznesu. Po pierwsze, poprosiłem kumpla, żeby to zrobił. No i jakość tego, co zostało stworzone, nie była taka, jaka powinna być, moim zdaniem. A po drugie, troszeczkę szukaliśmy pomysłów innych i zrobiliśmy taki patchwork i kolaż tych rzeczy, które powinny być. I ta strona nie odzwierciedlała tego, kim ja jestem, w to, co wierzę, tylko kolejne pomysły, które doklejaliśmy do kolejnych landing page'ów. Strona ma chyba więcej landing page'ów niż ma Onet czy CNN. Przesadzam. Ta strona nie jest tym, czym chciałbym się chwalić, dlatego znika. Stworzyliśmy też rzeczy, które wyszły i działają, ale nie do końca jestem pewien po co i tego będziemy szukali. Newsletter. Mój newsletter dostaje 3 do 4 tysięcy osób co poniedziałek, a czyta 42 do 47%. Otwarcie na tym poziomie newslettera, który jest za darmo, jest bardzo dobrym wynikiem. Ale nie do końca jestem pewien, czy ten newsletter w tej formie, której do tej pory tworzyłem, jest spójny z tym, co chcemy przekazywać. Więc będzie ewoluował podobnie jak audycja. Jeżeli nie zapisałeś się jeszcze na newsletter, zapraszam cię bardzo serdecznie. Myślę, że od września te treści będą powolutku zmieniały się. Również rzecz, którą zrobimy, to umieścimy wszystkie stare odcinki newslettera. Dajcie nam chwilę na to. To nie będzie zaraz, jak ten odcinek odpalamy. Na naszej stronie. Na Zaprojektuj swoje życie. Bo te treści znikały. Ludzie nas pytali, stwierdziliśmy, że na zaprojektuj swój biznes, wsadzimy je za paywallem, możesz zapłacić, żeby je czytać. Po co? Te treści są po to, żeby pomagać wam. I dokładnie tak będzie. Żeby zrealizować 14 różnych projektów, zatrudniałem bardzo dużo osób. Troszeczkę w audycji było jak w tramwaju. Ludzie wsiadali i wysiadali, niektórzy przejechali jeden przystanek, niektórzy pięć. Nasz taki korowy, podstawowy zespół, 3-4-osobowy był od samego początku audycji. Ale przewinęło się bardzo dużo osób i każdy miał jakiś pomysł, każdy miał na nas jakiś wpływ i na koniec zabrakło też jednej rzeczy, przywództwa, ale o tym opowiem za chwilę, ale żeby dobrze tworzyć takie treści, potrzebujemy zespołu, który jest stały, który rozumie mnie, który rozumie was i z którym możemy razem budować audycję i treści wokół niej. Ale zatrudniając, to nie tylko były błędy. Zatrudniłem też, i to było bodajże w lutym, może w marcu 2022 roku, czyli na samym początku tego projektu zrewolucjonizowania audycji, pierwszego handlowca. Ania dołączyła do nas i pomogła nam w odpaleniu pierwszej konferencji i tak naprawdę uporządkowała to, skąd pozyskujemy środki, żeby móc produkować te odcinki. Co ciekawe, Ania ostatnio dała na pewnym spotkaniu w Gliwicach, więc domyślacie się, gdzie byłem, bardzo ciekawy feedback, że to był najtrudniejszy job sprzedażowy, jaki miała w życiu, bo ona nie miała ustalonych celów i nie wiedziała, co ma robić. Wracamy do punktu o leadershipie, do którego zaraz dojdę. Stwierdziłem, że zarabiać można na wszystkim. I jednym z pomysłów będzie, że będziemy wynajmowali studio Zaprojektuj swoje życie. Właśnie mieliśmy nowe studio, przeprowadziliśmy się do niego parę miesięcy temu i nagrywamy w sumie 8, 10, czasami 12 godzin w tygodniu, więc może ono pracować. Boże, jaki to był koszmar, słuchajcie. Okazało się, że po pierwsze to są nieduże sumy, to jest kilkaset złotych za wynajem biura. Po drugie, trzeba dostosować się do tych osób, które zmieniają, no bo ich gość zmienia zdanie i tak dalej, i pilnować. A to biuro, jak się bardzo szybko dla mnie okazało, pełniło jeszcze dodatkową funkcję takiego sanktuarium. Mogłem wyjść z domu i popracować i tworzyć. A były takie momenty, że przychodziłem do biura, coś nagrywaliśmy i potem na kilka godzin musiałem wyjść, siedziałem w kawiarni na Placu Trzech Krzyży, żeby popracować i wrócić do własnego studia. I bardzo szybko ten pomysł, żeby zarabiać na wszystkim, w tym na nieruchomości, którą wynajmujemy i mogliśmy przecież podnajmować po wyższej stawce, okazał się totalną klapą. Zarówno finansową, ale przede wszystkim operacyjnie. Patronite. W czasie pandemii uruchomiliśmy Patronite i stwierdziliśmy, że potrzebujemy waszego wsparcia, bo rzeczywiście to zupełnie nie działało. Nie byliśmy w stanie sobie poradzić z opłaceniem rachunków za biuro, za serwery. Ale po jakimś czasie, jak zaczęliśmy zarabiać pieniądze, to trzeba było bardzo szybko Patronite'a wyłączyć. On już w tej chwili nie działa. A myśmy go zostawili. I ja nie jestem pewien dlaczego, bo czymś innym jest robienie audycji zupełnie nie dla pieniędzy i zarabianie na nim dlatego, że wspieracie audycję, a czymś innym jest komercyjna próba na zarabianiu na tym, że mam zasięgi i dostęp do niesamowitych osób, takich jak wy. Łączenie tego to troszeczkę jak mieszanie systemów walutowych. Zajęło nam prawie rok, żeby do tego dojść i szczerze mówiąc, myśmy nawet zapomnieli o tym Patronite, ale parę osób napisało, że słuchajcie, obiecaliście, że takie rzeczy będą się działy na Patronite, a my przestaliśmy je robić, bo skupiliśmy się na czymś zupełnie innym. 14 projektów jest co robić. I to był ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że bardzo dziękujemy naszym patronom. Napisałem do nich osobiście maila do każdej z tych osób. Podziękowałem. I wyłączyliśmy zbiórkę na Patronite. Jeżeli zaczynacie swoją karierę z YouTube'em, czy z byciem influencerem, Patronite, czy inne tego typu serwisy jest niesamowicie fajnym miejscem, bo od razu dostajecie wsparcie. To samo można zrobić na YouTubie, ale YouTube pobiera bodajże 45 czy 55%, nigdy nie pamiętam, z tych 10 zł mi przelejecie, ja dostanę z tego 4,50 czy 5,50, więc Patronite jest dużo tańszy. Więc jeżeli zaczynacie, to warto. Jeżeli się już rozkręciliście, to trzeba znaleźć inny sposób na to, żeby wasz program mógł się utrzymać. Robiąc 14 projektów, próbowałem wdelegować wszystko. Naprawdę wszystko. I jedną rzecz, którą stwierdziłem, że będzie łatwo wdelegować, to zapraszanie gości. W Asanie wpisywałem, kogo chcę zaprosić i potem ustaliliśmy, kiedy są terminy nagrań i to zaczęło się dziać. I stała się jedna rzecz, której w ogóle nie przewidywałem. Po pierwsze, zaczęli się pojawiać trochę inni goście, niż ja bym sobie wyobrażał. Pierwszy raz w życiu musiałem kogoś wyprosić ze studia, powiedzieć, że nie nagramy tego odcinka, bo przeszedł filtry, nie pasując zupełnie do audycji Zaprojektuj swoje życie. Ale też okazało się, że jeżeli skupiamy się na tym, żeby zapełnić kalendarz wydawniczy, to inny rodzaj gości do nas przychodzi, niż skupiamy się na tym, żeby mieć najlepszych gości. Bo najlepszych gości jest cholernie trudno zaprosić. Oni nie mają czasu. I to tak powolutku się zmieniało i po pół roku, po roku okazało się, że Maciej Filipkowski musi wracać i zapraszać osobiście każdego gościa. I to wtedy działa. I tak też robimy. A propos tego gościa, którego wyprosiliśmy, to historia wyglądała bardzo interesująco. Dziewczyna, która się zajmowała zapraszaniem gości, przefiltrowała i stwierdziła, że pan ma fajną historię do powiedzenia. Spoko. Zaczynamy nagrywać i wiecie, zadaję trudne pytania. No i tak po 10-15 minucie coś czuję, że to, co ten człowiek mówi, a to, kim naprawdę jest, niespecjalnie ze sobą działa. Zresztą przed nagraniem to opowiadał, jak tam jadąc w pociągu z innego miasta dość obsesyjnie podrywał jakąś dziewczynę i tak dalej. I tak siedzę i po 15 minutach zadałem ze 3 pytania, no i okazało się, że to ten człowiek mówi wcale nie jest prawdą. I to był ten moment, kiedy skończyliśmy nagranie. I to byłoby nawet fajne. Można by skończyć, podziękowaliśmy, że to jednak nie jest ten kanał, przepraszamy bardzo. Ale potem dostaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty, zwrotu kosztów podróży i zwrotu, nie wiem jak to nawet nazwać, kosztów moralnych na 3300 zł, co tylko jeszcze bardziej podkreśliło fakt, że to nie była osoba, którą powinniśmy zapraszać. To był ten moment, kiedy usiedliśmy jako zespół i stwierdziliśmy, stop, co robimy nie tak i jak to zmienić. Przy dość dużym zespole i wielu projektach trzeba było jakoś zarobić na to. Więc rozpoczęliśmy... A, jeszcze mieliśmy nową nową handlowczynię, tak? Więc rozpoczęliśmy sprzedaż reklam. To szło bardzo dobrze i bardzo fajnie działało. Ale nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że ładując kupę reklam na początku, myśmy nawet włączyli przez moment reklamy na serwerze audio, więc nie tylko nasze reklamy, które były włączone, ale jeszcze te, które audio się dołączały, czy te, które YouTube włączał, to w pewnym momencie to wyglądało jak, no jak telewizja. Nie możesz obejrzeć filmu, bo ciągle oglądasz reklamy. Na szczęście nie te medyczne o wzwodach czy osteoporozie, ale bez przesady. To było totalne przegięcie, ale to była bardzo ważna lekcja. Jako zespół i jako twórca bardzo muszę szanować wasz czas i waszą atencję. Będziemy mieli reklamodawców w audycji, bo są nam potrzebni. Żeby móc dla was dostarczyć naprawdę wartościowe treści, potrzebujemy kilkuosobowego zespołu, potrzebujemy studia, dość często kupujemy nowy sprzęt i to kosztuje. Nawet serwery, na których trzymamy podcast, nie są za darmo. I super ważnym jest, żebyśmy mogli się utrzymać, żeby jak najbardziej wartościowe treści robić. Ale sposób i rodzaj reklamodawców z pewnością się zmieni i będzie mniej inwazyjny. I mam nadzieję, że to bardzo szybko odczujecie. W pewnym momencie, trochę kopiując inne kanały i patrząc na to, co robią, stwierdziłem, że skoro ludzie walą oknami i drzwiami do nas, bo rzeczywiście był taki moment, że mieliśmy 10-20 razy więcej chętnych niż miejsc na nagrania, poprosimy gości, żeby nam płacili za to, żeby być na odcinkach. Takich odcinków nie nagraliśmy dużo, ale ich było kilka. I to jest niesamowite, bo bardzo pomagało, bo już tego nie robimy, pomagało nam w utrzymaniu tej kreski ponad zerem, jeżeli chodzi o koszty versus przychody, ale sprawiało, że moja przyjemność z rozmów z gośćmi nie była aż tak duża. Niektórzy goście, którzy przychodzili, byli naprawdę niesamowici, to było fajne, a niektórzy byli okej i pasowaliby do tej audycji, ale z jakiegoś powodu, być może podświadomego, dlatego, że to był płatny odcinek, ja nie czułem się aż tak zaangażowany, jakbym chciał. Nie czułem się aż tak ciekawy. Popełniliśmy też jeszcze jeden błąd, bo w pewnym momencie przeszliśmy na to, że będziemy mieli dwa, a czasami nawet trzy odcinki w tygodniu, no bo przecież im więcej masz treści, tym szybciej rośnie twój kanał, srutututu. Kurde, ja już miałem dosyć. Ja spędzałem całe dnie w studio. Razem z Kubą siedzieliśmy 4-5 dni po 4-6-8 godzin i ta przyjemność i to hobby i ta ciekawość człowieka pod koniec każdego tygodnia wygasała. Ja nie mogłem być sobą, zadając pytanie, nagrywając 8 odcinek w danym tygodniu. Już tego nie będę robił. Nie potrzebujemy z tego robić pracy. To ma być styl życia. I tak będziemy dalej działali. Bo to, co zrozumiałem na Grenlandii parę tygodni temu, to ja pomieszałem systemy walutowe, bo budując biznes, chcemy budować biznes skalowalny. Taki, w którym coraz mniej nas będzie przynosiło coraz więcej pieniędzy. Jeżeli potraficie zbudować firmę, która się skaluje bez was i produkuje te cegły coraz szybciej, coraz lepiej, coraz taniej, a sprzedajecie je coraz drożej na coraz większe rynki, to jest niesamowite. Ale zaprojektuj swoje życie. To nie jest biznes skalowalny. To jest biznes lifestyle'owy. To jest styl życia. I on ma zarobić na zespół, na moje bieżące potrzeby. Ale to nie jest biznes, który ma być wielomilionowym czy wielomiliardowym sukcesem. I siedząc w środku nocy, która była dniem, patrząc jak bardzo powoli te góry lodowe przemieszczają się i nie mogąc spać, zacząłem myśleć o tym, jak chciałbym żyć. I to, co mi się przypomniało, to mówię, kurde, ale pierwszy rok czy drugi audycji to było niesamowite. To mi się podobało, bo odkrywałem techniki, technologie, fajnych gości. Próbowaliśmy, mieliśmy ludzi z biznesu, ale mieliśmy skoczka spadochronowego, mieliśmy mistrza świata w windsurfingu, mieliśmy tancerkę. Mieliśmy biznesmenów z pierwszych stron gazet. I to jest to, co ja chcę robić. to jest to, co was zainteresowało, to jest to, co przyciągnęło kilkadziesiąt tysięcy osób na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcast, w naszym newsletterze, na nasze konferencje, na spotkania ze mną, na mentoringi ze mną, do mastermindów ze mną. I tak sobie myślę, cholera Macieju, to po co ty gonisz? Ja nie muszę zarabiać pieniędzy, bo mój dochód pasywny utrzymuje moją rodzinę. Nie jest jakiś wybitny, nie jest jakiś wielki, ale daje nam bezpieczeństwo. Więc audycja powinna być stylem życia. I to jest to, co będzie się zmieniało przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące. Chciałbym chcieć i móc prowadzić audycję jeszcze przez dekadę. Ale w tym tempie, który miałem przez ostatnich 18 miesięcy, to nie będę w stanie jej prowadzić za 10 miesięcy. Bo po prostu nie sprawi mi to przyjemności, a treści, które wam przekażę, nie będą tak dobre. Efektywnie ten osobisty smaczek zniknął. Zniknął między innymi przez delegowanie. Uczyłem was w wielu newsletterach i w wielu audycjach, że delegowanie jest bardzo ważne, bo jest cholernie ważne, jak budujecie biznes. Ale pewnych rzeczy nie można wydelegować. Nie można wydelegować dobrego napisania scenariusza odcinka, bo ten odcinek musi być ode mnie. I jeżeli jest napisany przeze mnie, to zajmuje mi to pół godziny, 45 minut. Napiszę szybko punkty i wiem, co mówić, tak jak tutaj to wyglądało do tego odcinka. A jeżeli poproszę część mojego zespołu, żeby go napisała, to jest coś dłuższego, potem ja to poprawiam, potem to nagrywamy, potem wycinamy i zamiast 45 minut na napisanie i godziny półtorej na nagranie, to mamy 6-8 godzin, no bo mój mikromanagement też się wtreniała. Mówiłem już o delegowaniu zapraszania gości. Jest taki moment w biznesie lifestyle'owym, który ma być stylem życia, że pewne procesy musimy delegować. Ja cholernie nie lubię patrzeć, co się dzieje z fakturami i tymi wychodzącymi, chociaż lubię te wychodzące, bo przynoszą kasę, ale i tymi przychodzącymi, czyli kosztowymi. I spowiadanie się do księgowej na koniec każdego miesiąca, czy ta faktura z tą sumą, bo się tam na Allegro przesunęło 40 groszy, to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. I to w naszym zespole Kasia robi świetnie. Ale delegowanie tego, jacy goście mają przyjść i o czym mam z nimi porozmawiać i jaka będzie sekwencja gości, no bo czasami te tematy się budują jeden na drugim, tego nie da się zrobić. Delegowanie tego, co ma być napisane w newsletterze, nie zadziała. Mogę napisać, zadać temat i ktoś mi pomoże z pisaniem tego i sprawdzi potem moje wypociny, przecinki i wszystkie ortograficzne baboły, które robię, ale nikt nie napisze na moim newsletterze o przedsiębiorczości, tak jak ja mogę to napisać. Tuż przed wyjazdem na Grenlandię Karolina, która u nas ogarnia cały zespół, zadała mi pytanie, na które o zgrozo nie miałem odpowiedzi. Maciek, czego ty właściwie chcesz? I było takie, fuck, nie wiem. I to było takie, nie wiem, jak ja bardzo często widzę w mentoringu. Przedsiębiorca siedzi tak głęboko w lesie, że drzewa i krzaki zasłaniają mu las. Drąbie te drwa, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest na złym areale. Powinien rąbać zupełnie inny las. Albo może nawet nie rąbać, ale zasadzać. Ale drzewa zasłaniają las. I to pytanie bardzo mnie zabolało. Znaczy nie pytanie, bo pytanie było genialne. Mam zespół, który naprawdę fajnie na mnie wpływa i działamy. Ale prowadząc zespół bardzo niezależny, autonomiczny, super twórczy, potrzeba stuprocentowej jasności, czego chcesz. Potrzeba wizji i przywództwa. I w delegowaniu to, co zadziała w takim lifestyle'owym biznesie, to jest to, że ja wiem, dokąd chcę dotrzeć, a droga, którą tam dojdziemy, zależy od was. A jak nie wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, to wskakuje masę mikromanagementu, bo wydaje ci się, że idziemy w tą stronę, ale zróbmy to, ale zmieńmy kolor, przesuńmy to zdjęcie, zróbmy tak, a ten projekt jest w ogóle do dupy, zróbmy coś kolejnego i tak dalej. I jak odpala się 14 projektów na raz, projekcików, i 3/4 z nich nawet nie jest doprowadzony do końca. Albo pada, albo nie osiąga rezultatu. Jest to cholernie demotywujące dla wszystkich. Dla mnie, dla zespołu, dla niektórych sponsorów. I trzeba zdać sobie sprawę, w którym momencie należy dać swobodę zespołowi. I to nie jest w określaniu celu, czasami w określaniu kamieni milowych, ale w określaniu sposobów dojścia do nich. I trzeba zdać sobie sprawę, że prowadząc jakikolwiek biznes, musimy mieć wizję na niego. Po co to robimy? Dla kogo to robimy? Na czym chcemy zarabiać? Na czym nie chcemy zarabiać? Z kim będziemy współpracować? Z kim nie będziemy współpracować? I jeżeli twórcy Semła i liderowi, to znowuż ja, i człowiekowi, który ma tworzyć, it's me, tak? Ja, me, myself and I, był taki film nawet. Braknie wiary, kierunku, zapału, to co byśmy nie zrobili? Jaki zespół byśmy nie zbudowali? To nic dobrego z tego nie wyjdzie. I to chyba była największa lekcja z tych 18 miesięcy, z tego jednego pytania, które zadała Karolina. I z tej chwili, a chwila chyba za 3 godziny trwała, tej chwili powolnego spoglądania na powolnie przemieszczające się góry lodowe. Będę ściągał z kartki. Wpływ nieudanych projektów, szczególnie jednego po drugim, na zespół jest olbrzymi. Nie możemy go nie docenić. Jeżeli robimy zbyt dużo rzeczy i one nie wychodzą, to motywacja zespołu do robienia kolejnej rzeczy jest niższa. I brak wiedzy co do kierunku szefa jest podważany. Czy też jest zauważany, przepraszam, to jest nawet tak właściwie powiedziane. I ciężko jest wykrzesać coś dobrego z tego. Chaos organizacyjny w kreatywnym zespole, który zapanował po pierwsze dlatego, że robimy wszystko, a potem zmieniamy, a potem Maciek chce przesunąć to wideo trochę bardziej na prawo, więc wszystko inne staje, bo coś innego robimy. Mój mikromanagement bez ogródek, muszę powiedzieć, że szef bez butów chodził. To był taki moment, w którym zastanowiłem się, że co robimy? Odpalamy właśnie nową stronę dla społeczności Master Hub. Ja wiem, co ona ma zrobić. Ja wiem, jakie są założenia. I jak wrócę z wakacji na koniec sierpnia, tuż po premierze tego odcinka, to mam nadzieję, że strona już będzie stała. Bo nic więcej nie muszę wiedzieć. Usiedliśmy, ustaliliśmy, o co chodzi w tej społeczności, dlaczego Mastermind jest kluczową częścią tego, ale mam naprawdę niesamowicie dobry zespół. Zapraszam Was, jeżeli masterhub.pl już działa, to warto tam wejść i poczytać. Nie ma czegoś takiego, jak pasywny dochód z YouTube'a. Z tworzenia. Nie istnieje. Im więcej chcemy zarabiać w platformach społecznościowych, tym więcej musi nas tam być. Można zrobić pasywny dochód z YouTube'a, jeżeli stworzymy kanał, na którym inni będą produkowali i tak dalej, to można zrobić, ale to się bardzo rzadko zdarza. Jednak moja osoba, moje pytania, moi goście wymagały za każdym razem mojego czasu. Napisanie newslettera to jest godzina do dwóch. Napisanie posta na LinkedInie to nie jest 15 minut. Trzeba się zastanowić, o czym trzeba go umieścić. Trzeba znaleźć do tego zdjęcie. To wszystko zajmuje czas. A jeżeli chodzi o zespół, to też jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Silne a jasne przywództwo versus autonomia. Autonomia, dyktatura, demokracja czy abdykacja. Był taki moment, że prawdopodobnie nie delegowałem, tylko abdykowałem pewne zadania, pewne obszary, bo nie chciało mi się ich robić. Cholernie trudno jest mi się do tego przyznać przed wami, ale stworzyłem taki, kurczę no, taki mit, że mogę wszystko, a pewnych rzeczy nie muszę robić, i tak dalej. W pewnych biznesach można to zrobić. W produkcji, w handlu, jeżeli mamy dobrze poukładane procesy i one są powtarzalne. Ale nie w lifestyle'owym biznesie opartym na tworzeniu treści. Żeby oszczędzić czas, delegowałem. No bo przecież jeżeli delegujesz do kogoś, to zrobi to w 70% tak dobrze jak ty, to uzyskujesz ten czas. I to zadziała, ale nie można w 70% napisać newslettera tak dobrze jak ja. I to nie zadziałało. Te teksty, te scenariusze były poprawiane i tak naprawdę coraz więcej czasu było na to potrzeba, żebym się zaangażował. A ja nie zrobiłem jednej rzeczy, którą w tej chwili robię dzięki tej Grenlandii. Bo w biznesie trzeba jedną, dwie godziny w tygodniu, o tym świetnie mówił Mateusz Kuśnierewicz dawno temu, poświęcić na pomyślenie nad biznesem. Jesteśmy doerami. Po prostu idziemy i robimy, przebijamy te ściany. Ale też musimy być liderami. Trzeba się zastanowić, nabrać dystansu, spojrzeć na swój biznes oczami klienta, oczami pracowników, oczami dostawców, oczami naszej rodziny. I pomyśleć, co można zrobić inaczej, lepiej zoptymalizować. Albo dać sobie nawet dobre klepanie na plecki i podziękować sobie, że to, co wymyśliliśmy, idzie dobrze. To też jest potrzebne nam. 1 do 2 godzin w tygodniu, w kalendarzu, teraz są u mnie w piątek. Przychodzę do biura, nikogo tutaj nie ma, nie oglądam nic, nie czytam nic. Po prostu robię sobie journaling, robię sobie notatkę. I nawet nie o to chodzi, żebym to zapisał, tylko proces pisania wywołuje u mnie zupełnie inne skojarzenia. Bardzo wam to polecam. Ja jestem takim nietypowym przedsiębiorcą chyba, tak siebie definiuję, no bo ja wyszedłem z korpo. A korpo jest nastawione na planowanie, a przedsiębiorcy na działanie. Więc ja w pewnych momentach mieszam to. Za dużo planuję, za mało działam, albo za dużo działam, za mało planuję. Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Nie da się kierować autem, który stoi. Opowiadałem wam o Inner Circle, 3 miesiące przygotowań, stworzymy genialną społeczność, która nie wypaliła, bo z nikim nie rozmawialiśmy tak dokładnie, co chcemy osiągnąć. I nie da się kierować autem, które stoi. Ale również 14 projektów. Bardzo trudno jest kierować autem, które mknie bardzo szybko. Kiedyś w Dubaju jeździłem na takim torze bolidami. Cholernie się bałem. Bo przy zbyt dużej prędkości zaczynamy tracić nasze zdolności i przyczepność do asfaltu. I jeżeli to nie jest biznes skalowalny, tylko biznes lifestyle'owy, jeżeli audycja ma być częścią mnie, mojego życia i mam nadzieję, że częścią was, to chciałbym jeździć tym autem w komfortowej dla mnie prędkości. Nie stać, bo nie da się kierować, ale nie mknąć jak szalony, bo nawet nie zauważę tych drzew, które są na trasie. To troszeczkę tak, że nie da się nauczyć jeżdżenia na rowerze z książki. Dlatego taki zupełnie boczny temat, ale dlatego uwielbiam founderów, którzy otwierają drugi albo trzeci biznes. Bo oni już wiedzą, co jest przed nimi i jak trudno będzie, ale też są na to gotowi, bo otwierają kolejny startup. A ostatnia taka ważna lekcja dotyczy mojego czasu. To, co jest ważne, rzadko jest pilne. To, co jest pilne, rzadko jest ważne. Jak mkniemy tymi samochodami, czy wycinamy te drzewa w lesie, czy cokolwiek robimy w naszym biznesie, to czasami zastanówmy się, co jest tak ważnego i jak to zrobić. Ja w pewnym momencie tak bardzo zaangażowałem się we wszystko, co robiliśmy wokół audycji, spotkania sponsorów, nagrania w dużej ilości, że przestałem mieć czas, a potrzebuję czasu na dwie rzeczy. Na zarządzanie majątkiem, który posiadam, bo to jest sposób, w jaki zarabiam na siebie i na rodzinie, i na tworzenie. I albo jedno, albo drugie, a czasami oba te aspekty mojego życia znikały. Albo trzeba było je wciskać pomiędzy. A dawno temu był napisany bardzo dobry artykuł, czym się różni menadżer od twórcy. Menadżer, pracowałem tak, ma bardzo poszatkowany kalendarz, bardzo dużo spotkań, zmienia tematy, spotyka się z ludźmi, motywuje ich, robi tego typu rzeczy. A twórca potrzebuje dużych bloków czasu. Dużych. 4 godziny, 5 godzin, 8 godzin. To jest niesamowite. Żeby naprawdę stworzyć coś wartościowego. Nie piszę, chociaż znam takich twórców w internecie, którzy są w tym naprawdę dobrzy, postów na LinkedIna czy scenariuszy odcinka w 15 minut. Nie umiem tego zrobić. Czasami mogę to zrobić w 15 minut, ale przedtem 2 godziny będę myślał o tym. Robienie prezentacji na duże konferencje, na których występuję, samo zrobienie slajdów i napisanie zajmuje mi pewno godzinę, dwie. Ale przygotowanie notatek i myślenie i zastanawianie się, co mać w tej prezentacji, to czasami są 2, a czasami 3 miesiące takiego zbierania myśli. Co tam ma być? Jak ten scenariusz będzie się układał? Co powiem? Jak, kiedy zatrzymać się? Który temat jest ważny? Takie szafowanie. Bardzo często używam do tego post-itów. Czasami używam jakichś elektronicznych narzędzi. I żeby to dobrze zrobić, trzeba mieć czas. I jedną z rzeczy, która niesamowicie dała mi do myślenia, jest tekst, który sam napisałem do newslettera o tym, żeby częściej mówić nie. Mówić sobie nie, 14 projektów, wszystko jesteś w stanie zrobić. Mówić innym nie. Czy możesz tutaj wpaść na 15 minut, na pół godziny na jakąś konferencję, to tylko zajmie ci tam między 14 a 14.30 czas, a to jest mój 6-godzinny blok tworzenia i to jest dokładnie w połowie i nagle blok staje się 2 bloczkami po 2,5 godziny. To znaczy, że przez godzinę przed będę się denerwował, że mam tego kola, godzinę po będę coś tam innego robił i nagle nie mam czasu, kiedy stworzyć. Wjazd na każdą konferencję, na każde online'owe spotkanie. Nie. Ostatnio na społeczności, na naszej, na Slacku, musiałem do kogoś napisać, bo mieliśmy taką listę, gdzie wpisywaliśmy wszystkie książki, o których mówili nasi goście. Doszliśmy do chyba do 180, 190 odcinka i ktoś zapytał, gdzie jest reszta? Mówię, nie wpisujemy już więcej. No to jest tylko 3 minuty, 5 minut, które, i tak macie to w opisach. Tak, ale to jest 3 minuty do każdego odcinka, razy 100 odcinków. Poza tym to nie jest 3 minuty. I efektywnie będziemy eliminowali bardzo dużo takich rzeczy, a ja będę je eliminował przede wszystkim dla siebie. Yes man znika. Chciałbym być człowiekiem, który bardzo często mówi nie, bo jedną rzeczy, której nie zrobiłem przez ostatnie 2 lata, to nie napisałem książki. A wśród tych 14 projektów są 2 książki. I mówiąc nie, muszę również zastanowić się, czy więcej odcinków to lepiej. Nie. Wracamy do 1 odcinka w tygodniu. Czasami pojawi się jakiś odcinek, bo będziemy mieli fajne treści, które będziemy chcieli przekazać, ale generalnie 4 o 4. Czy większy zespół to lepiej? Nie. Bo był taki moment, że nawet nie miałem kiedy tworzyć, bo musiałem zarządzać zespołem. Czasami przez mikromanagement, czasami przez zarządzanie. Im więcej macie osób w zespole, o tym też jest tak w newsletterze, tym więcej interakcji jest w zespole, tym bardziej ten zespół jest wsobny. Jest prawdopodobnie taka magiczna cyfra gdzieś między 5, 6 a 12, którą ja chciałbym utrzymać. Dla mnie to nawet bliżej 4, 5 by było. Osób, z którymi muszę mieć interakcję na stałe, żeby audycja Zaprojektuj swoje życie mogła iść swoim tempem. I posiadanie większej ilości osób powoduje, że wydaje się, że to zadziała, ale każda nowa osoba w zespole dodaje nam kilka, potem kilkanaście, a potem kilkadziesiąt linii komunikacji, które mogą się zrobić. Co zresztą widać na naszym Slacku, bo mieliśmy kilka kanałów, a w tej chwili mamy kilka kanałów plus rozmowy. Te 2 osoby, te 3 osoby, te 4 osoby, te 3 osoby, te 2 osoby. I nagle tych konwersacji, gdzie nie muszą być wszyscy, jest coraz więcej. I stwierdzam, że to nie jest potrzebne. Prostota w lifestyle'owym biznesie jest bardzo ważna. W skalowalnym biznesie skalowanie jest bardzo ważne. I stwarzanie procesów do komunikacji jest bardzo ważne. W lifestyle'owym biznesie prostota. Mam nadzieję, że to, co wam powiedziałem, da wam trochę do myślenia i pokaże mnie z tej strony, z której próbuję pokazywać swoich gości. Przed nami zupełnie nowy rozdział w audycji. Pełen zmian, które przyniosą jeszcze więcej ciekawych historii, wybitnej wiedzy i wartościowego spojrzenia na biznes i życie. To moment, w którym kanał Zaprojektuj swoje życie zmienia się na coś prostszego do napisania, ZSZ, a tematy na nim poruszane nabiorą jeszcze bardziej przedsiębiorczego sznytu. Mam nadzieję, że będziemy razem odkrywać tajniki przedsiębiorczości, zarządzania finansami, tworzenia marki osobistej i innych tematów związanych z sukcesem w świecie biznesu i w życiu. Oczywiście nie zrezygnuję z tego, co według mnie jest nieodłączną częścią przedsiębiorczej drogi. Nadal będziemy rozmawiać o rozwoju osobistym, projektowaniu życia, o tym, jak trudno jest prowadzić biznes i jak dużo nam daje. Wierzę, że to kluczowy temat dla osiągania sukcesu w każdej dziedzinie. Nie zabraknie rozmów o zdrowiu, radzeniu sobie z wyzwaniami, samotności lidera w biznesie, bo przecież sukces to nie tylko stan konta, ale także, a może przede wszystkim, poczucie spełnienia i harmonii. Ta sama idea towarzyszyła mi przy tworzeniu społeczności MasterHub, przestrzeni dla ambitnych przedsiębiorców, liderów, którzy cenią nie tylko sukces, ale także drogę, którą trzeba przebyć, aby go osiągnąć. Chcę również podkreślić, że treści i rodzaj gości będą ulegały zmianie, a raczej ewolucji. Będziemy pracować nad coraz lepszymi materiałami i ciekawszymi wywiadami. Będziemy zapraszać gości, którzy podzielą się z Wami naprawdę wartościowymi doświadczeniami. Rozumiem, że niektórzy z Was mogą poczuć nostalgię za poprzednią formułą. Ale wierzę, że te zmiany, powolne, ewolucyjne, pozwolą nam wszystkim wzrastać i rozwijać się w każdym aspekcie naszego życia. Cieszę się, że mogę dzielić się ze światem tym, co daje mi energię do działania. Jestem wdzięczny za każdy moment spędzony z Wami na tym kanale i za pigułki wiedzy, które każdy gość zostawia na fotelach Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was serdecznie do tego nowego rozdziału, już piątego, bo to piąty rok. Będzie to dla mnie pasjonująca podróż, ale najważniejsze, że robimy to razem. Dziękuję Wam za wsparcie, za feedback, za krytykę, za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, że warto projektować życie na własnych zasadach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie, a tymczasem nie zapomnijcie dbać o siebie i realizować swoje marzenia. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podoba w ZSZ, a czego Wam brakuje. Dajcie też znać, czego nauczyliście się z tego odcinka, gdzie mam nadzieję, bardzo otwarcie i szczerze pokazałem Wam, jaka jest droga YouTubera i co działa, a co nie działa dla mnie. Do zobaczenia, jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zaprojektuj swoje życie.